profesor Wojciech Skóra, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, historia puka do drzwi, a mam na myśli wykopaliska na Starym Rynku i znalezisko w postaci 55 tysięcy sztuk amunicji do broni niemieckiej w miejscu, które pan opisał jako miejsce wielkiego wybuchu na Starym Rynku w marcu 1945 roku. Jak pan przede wszystkim zareagował na to znalezisko, bo chyba nikt się tam takich rzeczy nie spodziewał po tylu latach?
Zareagowałem radością, co jest oczywiste, bo to nieczęsty przypadek, gdy wykopaliska archeologiczne potwierdzają hipotezy z historii najnowszej, no bo rzecz dotyczy wydarzeń z 8 marca 1945 roku, czyli z dnia, kiedy Sowieci wkroczyli do ówczesnego Sztolpu jeszcze, czyli miasta niemieckiego. I wtedy postawiłem hipotezę, zresztą wspólnie wypracowaną z panem Tomaszem Urbaniakiem, że na rynku Starego Miasta doszło do eksplozji, która była tak naprawdę początkiem wielkiego pożaru Słupska. To stało w sprzeczności do dotychczasowych ustaleń, jak tak naprawdę Słupsk spłonął, bo dotychczas uznawano dosyć powszechnie, że Słupsk spłonął w wyniku zdziczenia Sowietów, zdziczenia czerwonoarmistów, że zrobili to podczas plądrowania miasta, że kierował nimi jakiś szał niszczenia, rabunkowego potraktowania, że się upili i po prostu podpalali jak szło. Natomiast ten wybuch, opisany dokładnie przez jedną z Niemek w relacji opublikowanej w 1952 roku w ich czasopiśmie Ziomkostwa niemieckiego ze Słupska, to stawiało w zupełnie nowym świetle to, co się wydarzyło, zwłaszcza, że potem, i to już rzeczywiście dopracowałem osobiście, geografia pożarów była taka, że Sowieci nad tymi pożarami bardzo starannie panowali. Spalili dokładnie centrum, tam gdzie się obawiali kolejnych wybuchów, i spalili też drogi, ulice, którymi maszerowały potem ich wojska. Czyli były to wypalenia prewencyjne, zapobiegawcze. Bali się zamachów na swoje maszerujące kolumny i wypalali te budynki, z których obawiali się ataku.
Ledwie pojawiły się te informacje i zdjęcia o tej amunicji. Saperzy zabezpieczyli te 55 tysięcy sztuk pocisków. To wydaje się duża rzeczywiście liczba. Natomiast zaraz pojawiły się takie oto głosy i argumenty, jak mogło dojść do wybuchu, skoro ta zgromadzona tam i znaleziona amunicja nie eksplodowała i nie została zniszczona. To jakie tutaj można postawić tezy związane z tą amunicją, tym bardziej, że na tych papierowych opakowaniach jest data rok 1938-39. W szóstym roku wojny w Europie Niemcy trzymaliby tak starą amunicję?
Ja myślę, że stara amunicja, która rzeczywiście niezbyt dobrze działa, może zacinać broń, mogła być tam umieszczona jako ewentualna amunicja do spalenia, bo w momencie, kiedy po wybuchu są pożary, amunicja znajduje się w budynku, zaczyna strzelać. To dosyć oczywiste zjawisko, ale to jest jedna hipoteza. Wydaje mi się, że to, co się wydarzyło na Starym Rynku w Słupsku, mogło mieć związek z działaniami Volkssturmu, czyli nie samego Wehrmachtu, ale tego pospolitego ruszenia, które było dowodzone przez nazistowską partię, przez NSDAP. W Słupsku w marcu 1945 roku istniał dosyć silny konflikt między dowództwem Wehrmachtu a partią. Partia chciała miasta bronić, a Wehrmacht realizował plany wojskowe wycofania się na Gdańsk i bronienia twierdzy gdańskiej. Ja przypuszczam, że to, co się działo na rynku, mogło być związane z działaniami Volkssturmu. Te naboje zgromadzono być może do walk, może Volkssturm szykował się do walk o Słupsk, gdyby Wehrmacht to miasto opuścił, i mogli mieć dwie opcje. Jedna jest taka, że przywozimy materiały wybuchowe i minujemy kamienice na Starym Rynku, ale jednocześnie mamy też naboje do walki, gdyby wydarzenia poszły innym trybem. Mogli się szykować na dwie ewentualności. Albo powodujemy wybuch, który Sowietów zaskoczy, albo też, jeżeli będzie ich niewielu w mieście, walczymy tak, żeby Sowietom zapłonęło zaplecze frontu. Tak więc ja przypuszczam, że mogli tak jak na wojnie planować kilka możliwości i w zależności od tego, jak się sytuacja rozwinęła, tak mogli postępować. Akurat sytuacja poszła w tym kierunku, że w Słupsku znalazły się dosłownie dziesiątki tysięcy żołnierzy, bo tak było 8 marca, i w momencie, kiedy szykowali się do przekroczenia Słupi, nastąpił wybuch, być może opóźniający.
Jak się tak spojrzy na te fundamenty odkopane właśnie w tym miejscu, to rzeczywiście widać tam osmolenie dość poważne i nawet sami saperzy wojskowi to potwierdzali, że tam po prostu ten fundament jest pęknięty i przesunięty. Trudno sobie wyobrazić właściwie inną ewentualność niż eksplozję, która mogłaby w taki właśnie sposób uszkodzić te fundamenty. Ale z punktu widzenia historyka, który widzi, jak potwierdza się jego teoria, to jest powód do satysfakcji?
Jest to powód do satysfakcji, ale to oczywiście nie osobistej, że miałem rację, ale to, że jesteśmy bliżej prawdy. Chodzi o to, że do tej pory myśleliśmy, że odpowiedzialność za spalenie Słupska jest jednoznacznie sowiecka. A w tym wypadku wydaje się, że sami Niemcy podeszli do swojego miasta w sposób taki dosyć obojętny. Zresztą Niemcy...
Instrumentalny.
Tak, dokładnie potraktowali miasto jak można je stracić, można je spalić, można je wybuchami zniszczyć, można pożarami zniszczyć, można podniecić wroga do dalszego niszczenia, niech się dzieje co chce. Ktoś tu postraktował instrumentalnie nasze miasto i to byli zarówno niestety Niemcy, jak i Sowieci. I dlatego to potwierdza tezę z książki, że za spalenie miasta odpowiadają dwie nacje, Niemcy i Rosjanie czy Sowieci, a nie jednoznacznie, tak jak dawniej mówią, że byli to wyłącznie czerwonoarmiści.
Ale to też jest okazja, żeby zajrzeć w głąb do tego miasta, którego już nie ma, do którego zostały właściwie tylko fragmenty. Niewielkie ślady, bo te fundamenty tam są. I taka myśl, która też po rozmowie z Tomaszem Urbaniakiem mi się pojawiła, po raz pierwszy ktoś zagląda pod powierzchnię miasta, pod powierzchnię Starego Rynku od 80 lat.
Tak, zaskakujący wniosek dla każdego, kto spaceruje po Starym Rynku w Słupsku jest taki, że ów Stary Rynek był znacznie mniejszy niż nam się teraz wydaje, bo obecny Stary Rynek ciągnący się od Milenium do Cepelinu jest znacznie większy. Ten niemiecki rynek był malutki. Gdybyśmy go odtworzyli, to naprawdę byłby znacząco mniejszy niż obecnie. I druga rzecz, która mnie już naprawdę niepokoi, że chyba następuje niszczenie tych fundamentów. To znaczy zajrzeliśmy do nich po raz pierwszy od 80 lat, ale chyba po raz ostatni. Dlatego, że jeżeli będzie rzeczywiście zagłada tych fundamentów postępować, a wydaje mi się z takiego powierzchownego oglądu, że te fundamenty są w dużej mierze niszczone, to już nikt nigdy do tych fundamentów nie zajrzy. To znaczy taka destrukcja, podkreślam, jeżeli następuje, rzecz wybada z badania, jest bardzo niepokojąca.
Widzę te fundamenty, widziałem i pewnie wielu z Państwa je widziało od strony tej pierzei, gdzie jest dzisiejszy Cepelin. Te piwnice, mimo upływu lat, zasypania, eksplozji, pożarów, naprawdę wyglądają na solidnie zrobione.
Tak, one są kamienne w dużej mierze, są ceglane, wyglądają całkiem fajnie. Natomiast te kamienice po drugiej stronie Starego Rynku, czyli od strony Milenium, też były pierwotnie odkopane, ale obecnie widziałem, że one są już właściwie zniszczone. Wydaje mi się, że sprzęt budowlany je zniszczył, być może je zasypał gruzem, tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że one ulegają zniszczeniu.
Trzeba do tego pewnie wrócić i zapytać o to tych, którzy robią wykopaliska, ale jak już mam profesora przy mikrofonie, to zapytam, bo dzisiaj byłem w Centrum Informacji Turystycznej i najwięcej osób pyta o książkę profesora. Chciałby ją kupić, ona jest niedostępna i przy okazji ludzie pytają też o drugi tom.
Drugi tom jest już właściwie na ukończeniu. On musi być w tym roku, bo dostałem na nie stypendium marszałka województwa, miasto też mnie wsparło, tak więc on na pewno będzie na początku roku szkolnego, tak to można określić. Natomiast znacznie wcześniej, myślę, że za 2 miesiące będzie dodruk mojego pierwszego tomu o Słupsku w 1945 roku. To będzie kilkaset sztuk, ale tutaj już będę dosyć plastyczny, to znaczy jeżeli będzie popyt, to dodruk będzie na bieżąco robiony.
A ile do tej pory się sprzedało?
Sprzedało się 300 egzemplarzy.
To wszystko w zasadzie zeszło na pniu, bo jak rozmawiałem z ludźmi, którzy sprzedają te książki, mówią, w zasadzie nie ma dnia, żeby ktoś nie przychodził i nie pytał o to, czy jest dostępna i niestety ludzie odchodzą z kwitkiem.
To obok potwierdzenia hipotezy o wybuchu na Starym Rynku, która potwierdza fragmenty książki, jest to druga bardzo miła dla mnie informacja, taki prezent na początek wakacji.
A co będzie w drugim tomie, bo to też ludzie dopytują.
O ile pierwszy tom, który już został opublikowany, to był mój pomysł na historię Słupska w 1945 roku, czyli autorska narracja, o tyle drugi tom będzie właściwie wyprawą w indywidualną wyobraźnię czytelnika. To znaczy każdy na podstawie tłumaczeń, dokumentów i wspomnień Niemców, Sowietów i Polaków będzie mógł sobie wytworzyć indywidualny obraz. Tam będą rzeczy, które są dokumentami. No na przykład wspomnienia Erycha Grolla, który robił te słynne zdjęcia 1935 roku, który był aptekarzem w aptece, która ocalała na Starym Rynku, 20-letnim żołnierzem Wehrmachtu, który pojawił się w Słupsku i właściwie na 20-stronicowym pamiętniku wspomina, jak mu się żyło w ówczesnym mieście pod panowaniem sowieckim, jak wyglądało jego odżywianie się, jak wyglądały jego kontakty z kobietami, jak wyglądały jego kontakty z żołnierzem NKWD, który wówczas był rezydentem. No, są to niezwykle smaczne teksty, które wydaje mi się, że otworzą zupełnie nowe spojrzenie na nasze miasto w 1945 roku, które było miksem tych trzech wielkich grup ludzkich, to znaczy Niemców, Sowietów i Polaków.
Tak zupełnie z prozaicznego punktu widzenia to będzie równie opasły tom jak ta pierwsza część?
To będzie obszerniejsza książka. Jeszcze więcej, to będzie około 400-stronicowa książka, no, obficie też ilustrowana zdjęciami. Tych zdjęć pojawiło się w ostatnim czasie znacznie więcej dzięki facebookowej stronie Historia Słupska. Będę starał się o zgodę niektórych posiadaczy tych zdjęć, ażeby zgodzili się umieścić owe zdjęcia w książce.
No to czekamy na tą publikację. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.